Chciałbym przekazać wam pozdrowienia Bożego pokoju, błogosławieństwa ze zboru w Żorach, gdzie w czwartek usługiwałem i ten zbór modlił się o nas i serdecznie nas pozdrowił. Chciałbym także wziąć pozdrowienia. Z Grażynką jedziemy w piątek na północ, północny zachód pod Szczecin do Stargardu i Gryfina i tam w sobotę, w tą najbliższą sobotę będę usługiwał na ewangelizacji w Domu Kultury, a w niedzielę będę usługiwał w zborze dla zboru w Stargardzie i po południu w zborze w Gryfinie, a więc chciałbym wziąć pozdrowienia od całego zboru. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę was o modlitwę, o to, żebyście pamiętali o nas w modlitwie. Muszę powiedzieć, że człowiek, że tak powiem, wypala się, wyczerpuje się, jak no, dość często usługuje Bożym Słowem i ciągle potrzebujemy takiego napełniania od naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czasami jest tak, że człowiek usługuje i jest tak, jakby z niego się to wszystko gdzieś tam wylało i jest czasami wręcz wyczerpany, a czasami jest tak, że w czasie usługi doznajemy takiego posilenia ponadnaturalnego zbudowania, że kończymy zwiastowanie i bylibyśmy gotowi usługiwać dalej. Także jest to bardzo różnie, ale modlitwa Kościoła, modlitwa zboru jest niezwykle ważna. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj podzielić się poselstwem, jakie znajdujemy w księdze proroka Malachiasza. Nie wiem, czy macie Biblię. Byłoby dobrze, żebyśmy mieli Biblię. Żebyśmy mieli taki dobry chrześcijański zwyczaj. Wiecie, jak się nawracamy, czasami mówimy koniec z tradycjami i zwyczajami. Ale są czasami dobre tradycje i dobre zwyczaje. Dzisiaj niektórzy mówią tak, ale pastorze, ja wcale nie patrzę w komórkę, tylko ja tutaj czytam tekst biblijny. Jeżeli tak, okej, mogę to w jakiś sposób uznać, chociaż nie ma to jak mieć tą księgę przed swoimi oczyma. Oczywiście tą księgę możesz ją mieć też właśnie w taki sposób, ale dobrze jest mieć, dobrze jest patrzeć do Bożego Słowa i zachęcam was, moi drodzy, posłuchajcie mnie, zachęcam, miejcie swoją Biblię, miejcie ją zawsze albo starajcie się mieć, miejcie coś, że tak powiem, do pisania, żeby czasami coś tam nabazgrać, jakąś uwagę, jakąś adnotację, jakiś wykrzyknik, coś, co uważacie jest ważne w tym momencie, czy podkreślić, co może się przydać. Chyba, że jesteście tak, że tak powiem, super macie pamięć, że nie potrzebujecie żadnych tutaj uzupełnień, ale ja niestety taki nie jestem. A więc chciałbym mówić o tym proroctwie Malachiasza i zatytułowałem to zwiastowanie Odnów swoją miłość do Boga. Właściwie ta księga Malachiasza mówi z jednej strony o tym, że lud Boży porzucił miłość, jaką miał do Boga, a z drugiej strony jest ta księga, jest zachętą, takim wezwaniem, aby lud Boży znowu odnowił tą pierwszą miłość do Boga. Kochani, zdajemy sobie sprawę, że widzimy to wyraźnie, że powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo blisko. Wszyscy, że tak powiem, czy wszystko o tym trąbi głośno. Dowiedziałem się od jednego z pastorów niedawno, że do 2-3 lat wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych mają być zaczipowani. Nie wiem, na ile to jest prawdy. Nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli, ale chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że powtórne przyjście Pana jest bardzo bliskie. I to myślę, czego Bóg będzie szukał u swoich dzieci. To jest przede wszystkim miłość do Boga, miłość do Pana. Słuchajcie, nawet nie nasza służba, to co robimy. Czasami to, co robimy dla Boga, staje się ważniejsze od samego Pana. Rozumiemy to. Ja w pewnym momencie się zastanawiałem, Panie Boże, jak byłem tam jakiś czas temu, nie wiem, czy to było półtora tygodnia, czy nie, Boże, daj, abyśmy tu rozpoczęli nabożeństwa. Nie wiem, jak kiedy Ty przyjdziesz, ale to przyjście jest tak bliskie, że nie wiadomo, jak długo my będziemy w tym nowym miejscu. Może będziemy 10 lat, może 15, może 30, a może to już być bardzo, bardzo blisko. Niemniej, to nie ma znaczenia. Bo z drugiej strony mamy robić to, co możemy najlepszego robić aż do końca. Prawda? Mamy nie ustawać w czynieniu dobrze i robić dla spraw Bożego Królestwa aż do końca, bo Pan wymierzył czasy i chwile i On wie. A więc dobrze by było, żeby On zastał nas w tej pierwszej miłości do Niego, gdzie nie to, co robimy, jest na pierwszym miejscu, to, co chcemy osiągnąć, jest na pierwszym miejscu, ale On jest na pierwszym miejscu. Ale to, co robimy, robimy dlatego, że Jego miłujemy. Dlatego, że bierzemy zachętę z Bożego Świętego Słowa, że służba dla Niego nie jest daremnym trudem Bożych dzieci. Amen? Tam jest napisane, że służba nie jest daremnym wysiłkiem. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisze. A więc będę służył, będę pracował, ale nie mogę pozwolić też, żeby to, co robię, stało się ważniejsze od mojego Pana. Bo robię to i powinienem robić to z miłości do Niego. Ja myślę, że kiedy On przyjdzie po swój Kościół, będzie na pewno wyglądał jednej rzeczy, najważniejszej rzeczy. Uważam, że to jest najważniejsza rzecz, czy Go naprawdę miłuję. Nie ma większego przykazania w Biblii, jak przykazanie miłości Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli swoich. Zwróćcie uwagę, że jest to przykazanie skierowane do nas ludzi. A więc Bóg oczekuje, że ty i ja mamy możliwość, aby miłować Pana. Bo inaczej On by nie dał nam tego przykazania. Z drugiej strony, kiedy my ukierunkowujemy się, żeby Go miłować, to On przez Ducha Świętego obiecał tą Bożą miłość w nas rozlewać i uzupełniać, abyśmy Go naprawdę miłowali, głęboko miłowali. A więc Bóg z nami współpracuje w tym względzie. Zbór w Efezie, o którym czytamy w Objawieniu, mamy list. Ten zbór, chociaż miał wiele dobrych uczynków, wiele taką trzeźwość, jeśli chodzi o rozpoznanie autentycznych i fałszywych apostołów, i ten zbór charakteryzował się wieloma dobrymi cechami, to Pan mówi do nich taką dziwną rzecz. Dlatego, że oddaliliście się od pierwszej miłości, mówi, może być tak, że usunę was, usunę ten zbór, usunę ten świecznik sprzed moich oczu. Zdumiewająca rzecz. Bo kiedy czytasz w tym liście, tam jest tak wiele pozytywnych rzeczy zaznaczonych, ale brakowało im tej najważniejszej rzeczy, pierwszej miłości do Pana. Tego im brakowało. A pamiętacie, kiedy kończy się te do zborów w Laodycei, bodaj byś był zimny albo gorący, a takżeś letni, wypluję cię z moich ust. Oto ten zbór z kolei miał chyba podobny problem, bo ani za bardzo nie był dalej taki, nie pałał tą miłością do Pana jak na początku, ale też nie był zimnym zborem, takim, wiecie, zupełnie oschłym. Był letni. Coś pozytywnego i negatywnego. Jedno i drugie razem. A Pan mówi, dlatego, żeś letni. Dlatego ten list jest też takim ostrzeżeniem i pamiętacie, on się kończy tak cudownie. Pan tam mówi, dlatego upamiętaj się. Stoję u drzwi i kołaczę i wzywam. Jestem gotów wejść z powrotem do waszego życia, na nowo zająć pierwsze miejsce, usiąść z wami i razem z wami się cieszyć, jeżeli tylko otworzycie mi wasze drzwi. Moi drodzy, miłość do Boga. każdy z nas musi sam sprawdzić swoje serce i módlmy się, prośmy, aby Duch Święty pokazał Tobie i mnie, w którym jestem miejscu, jeśli chodzi o moją relację z Bogiem. Czy moje serce naprawdę miłuje Pana? Oczywiście, że my tutaj wszyscy nie domagamy w tym względzie i mamy się mobilizować, zachęcać i chcę, żeby to słowo było właśnie tym mobilizowaniem, zachętą. Słuchajcie, zwróć swój wzrok, swoje serce, swoją duszę, całą uwagę na Pana. Szukaj Go tak, abyś przeżywał Go w taki sposób, aby kiedy On przyjdzie, abyś słyszał Jego wezwanie. Kiedy Jezus mówił o powtórnym przyjściu, mówi o mądrych i głupich pannach. To jest Kościół. Mądre i głupie panny. Tylko, że jedne mają olej i lampa świeci, a innym brakuje oleju i lampa ich gaśnie. I mam na myśli tutaj lampę ich duchowego życia, tej duchowej temperatury, relacji z Bogiem. Bo nawet jeśli wszystkie zdrzemnęły się, to one ciągle te zachowały coś z tej bliskości, z tej miłości, z tej gorącości do Boga. I kiedy rozległ się głos, oto jest już u drzwi, one szybko się przebudziły i wybiegły na spotkanie, a tamte nie były gotowe. To mi też mówi, że te lampy i ten zapas to jest nic innego jak to, że ty i ja dzień po dniu pozwalasz się Bożej ręce, Bożemu Świętemu Słowu ociosywać tak, aby twoje życie zmieniało się na życie podobne do naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli ja teraz się poddaję pod Bożą rękę, to kiedy On przyjdzie, moja lampa będzie świecić Jego blaskiem, Jego światłem, światłem Chrystusa, który jest coraz bardziej we mnie widoczny w moim codziennym życiu, a powinien być widoczny w życiu każdego z nas. A więc Malachiasz, prorok, niektórzy mówią, że to nie chodzi o konkretną osobę, chodzi o jakiegoś niezidentyfikowanego posłańca. Ale zwolennicy, ci, którzy mówią, że Księga Małych Proroków mówi w każdym wypadku, że autorem danej księgi jest konkretna osoba i prorok mówił, nie, to jest właśnie Malachiasz, posłaniec Pana, tak miał na imię, on ma poselstwo. Ma poselstwo do ludu Bożego. Ma poselstwo do tych, którzy wrócili z niewoli babilońskiej po 70 latach niewoli. Kiedy prorok Malachiasz prorokuje, to jest okres między 480 a 460 rokiem przed Chrystusem. A świątynia została wybudowana, zakończona w 515 roku. Czyli popatrzcie, w granicach 35 lat od zakończenia świątyni, która też trwała, ta odbudowa trwała dość długo, bo około 16 lat. Oto powstaje prorok i mówi do narodu Bożego. Ja mówię, jak to jest? 35 lat mija, to w sumie jest dużo z naszej perspektywy ludzkiej, prawda? Jakby nie patrząc. Przez 35 lat można wiele zrobić albo wiele stracić. Można się zbudować albo można się zrujnować. Można stać się gorącym albo zimnym. To jest prawie jak pokolenie. Bo później przychodzi już następne pokolenie. 30-35 lat i rodzi się następne pokolenie, już przychodzi. A z jednej strony niewielki okres czasu, a stan duchowy tych, których Pan Bóg wyprowadził z niewoli babilońskiej, których doszło Słowo Boże, wyjdźcie z tej niewoli i wróćcie do Jerozolimy i wróćcie i odbudujcie świątynię. Historycy mówią, że była to grupa około 50 tysięcy Judejczyków, którzy wrócili. 50 tysięcy. Nie wszyscy wrócili. Tak jak dzisiaj nie wszyscy Żydzi wracają do ziemi obiecanej. A więc część wróciła. I słuchajcie, tutaj czytamy tak. Wyrocznia, słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Pierwszy. Umiłowałem was, mówi Pan. A wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem. I spustoszyłem jego góry, jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny. To Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Czy gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramę świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiś to mozuł i złościcie mnie, mówi Pan zastępów, i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, to uderza nas z jednej strony taka surowość, prawda? Lepiej, żebyście zamknęli świątynię, lepiej, żebyście przestali składać ofiary. Ale pierwsza rzecz, którą musimy tutaj zauważyć, to Bóg, mówiąc do swojego ludu, do tych Judejczyków, mówi i zapewnia ich o swojej miłości do nich. On tutaj na samym początku przez Malachiasza mówi, umiłowałem was. Bóg nie chce, żeby oni mieli jakiekolwiek wątpliwości co do jego miłości do nich. Umiłowałem was. Moi drodzy, jakby tego było mało, Bóg pokazuje, na czym ta miłość do Izraela, do Jakuba polegała. Bóg mówi, miałem do wyboru między Jakubem a Ezawem. Ale moja miłość do was polegała na tym, że to was, że to wybrałem Jakuba, jego potomstwo, aby byli blisko mnie. To jest taki idiom, takie wyrażenie. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Moi drodzy, to nie znaczy, że od samego początku Ezaw był, że tak powiem, przeznaczony na zupełne odrzucenie od Boga. Nie, Bóg miał plan dla Ezawa i dla Edomu. Tu chodziło o to, kto będzie przed Bogiem i Boga reprezentował przed narodami. To był Boży wybór. I Bóg mówi, między tymi dwoma wybrałem was. Wy pytacie mnie, zadajecie pytanie, po czym możemy poznać, że ty nas umiłowałeś. A jednak Bóg mówi po tym wyborze. Kochani, kiedy patrzymy na swoje życie, kiedy patrzysz na innych, powiesz, oto Bóg wybrał ciebie, powołał ciebie imiennie. Powiesz, Tamten był lepszy, tamta była lepsza, w rodzinie ktoś był lepszy, ale Bóg ciebie powołał, Bóg ciebie wezwał po imieniu, abyś poszedł za nim, usłyszałeś głos i zdecydowałeś się odpowiedzieć na głos Boży i pójść za Jezusem. To jest dowód Bożej miłości. Oczywiście, że my z tym Bożym wyborem współpracujemy, odpowiadamy na ten Boży wybór. A więc kiedy Bóg mówi: umiłowałem was, mówi, dlatego, że dałem tego dowody poprzez wasz wybór. Ezawa, tak mówi tutaj obrazowo, znienawidziłem, chociaż nie o to chodzi. Pamiętacie, Pan Jezus mówił, kiedy był na ziemi, ktokolwiek, albo inaczej, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, siostry, a idzie za mną, nie jest niegodzien. I tu znowu jest ten idiom. Tu nie chodzi o to, że Jezus wzywał do nienawiści, do ojca, do matki, do braci, bo przecież Słowo Boże tu jest jednoznaczne. Czci ojca swego i matkę swoją, miłuj, prawda, i tak dalej. Tu zresztą sam on mówi: syn, czci ojca. I wiele innych fragmentów Słowa Bożego o tym mówią. Jest to pewne wyrażenie, które używano w tamtych czasach, aby określić ten kontrast, o jaki chodzi. A więc jeżeli na pierwszym miejscu zamiast Pana będzie żona, mąż, córka, syn, ktokolwiek, a nie Pan, nie jesteś godzien Pana. Inaczej mówiąc, On ma być i jest na pierwszym miejscu, kiedy Go poznajemy, kiedy doświadczamy Jego miłości, wtedy mamy tą świadomość, On staje się numerem jeden, On jest pierwszy przed innymi. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o tego Ezawa. Bóg mówi tak i zapowiada, czy Ezaw nie był bratem Jakuba? I Bóg mówi tutaj, że będą spustoszone góry Ezawa, będzie wydany na łup i tak dalej. Mówi nawet Edom, chociaż będziemy zburzeni, my na nowo odbudujemy nasze miasta, a Bóg mówi, to nic nie da, wszystko to będzie zburzone. Edom będzie ogołocony i zniszczony. Nie dlatego, że Bóg takiego wyboru dokonał, ale, moi drodzy, dlatego, że Słowo Boże nam mówi, na przykład w Psalmie 137, czy w Księdze Ezechiela w 35 rozdziale, że kiedy Bóg dokonywał sądu nad Judeą, nad Jeruzalem, popatrzcie na przykład Księga Ezechiela, 35 rozdział. I doszło mnie słowo Pana tej treści od pierwszego wiersza. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir, czyli ku Edomowi, i prorokuj przeciwko niej, i powiedz jej, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie, twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że ja jestem Pan, ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę. Dlatego jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać. Zaiste przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigał. I Psalm 137 także o tym mówi, że kiedy Babilończycy otoczyli Jeruzalem, Edomczycy właśnie, to pokolenie Ezawa nawoływało, drwiło i mówiło: wytępić do końca Izraela, wytępić do cna plemienie Judy, niech się już nie podniosą. Taki był zamysł i takie było serce Edomu. I Bóg mówi, dlatego ja dokonam sądu. Wiecie, ta historia mnie uczy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jest takim ostrzeżeniem dla nas, ludzi żyjących dzisiaj, że kiedy Bóg dokonuje nad kimś sądu, nie stój w gronie tych, którzy się z tego sądu nad tym kimś cieszą. I nie triumfuj. I nie mów, dobrze się właśnie stało, zasłużył na to. Bo Pan wtedy spojrzy na to i Jego twarz będzie przeciwko tobie. Tobie, który w takim momencie, kiedy On dokonuje sądu, ty czerpiesz z tego pożywkę, radość. Słuchajcie, koniec Edomu był taki, jak Pan zapowiadał. W 312 roku Nabatejczycy zdobyli Petrę, stolicę Edomu, została całkowicie zniszczona. Dzisiaj można tylko oglądać skały piękne, te wyrzeźbione różne świątynie i tak dalej. Tam nic nie ma, bo przyszedł sąd. Dlatego, że nie dlatego, że Bóg tak wybrał dla Ezawa i dla Edomu. Dlatego, że oni w czasie swojego życia, zamiast zwrócić się do Boga, oni odwrócili się przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu wyborowi co do Jakuba i znienawidzili Jakuba, jakby zaczęli spożywać owoc swojej złości i nienawiści. Bóg mówi przez Malachiasza, ma prawe ze swoim ludem. Oni ledwo wrócili z wygnania, ledwo odbudowali świątynię. Minęło 35 lat, a oni wracają do starych grzechów. Oni wracają do tego, w czym ich ojcowie tkwili. I ta księga właśnie o tym mówi. I Bóg wzywa ich, ostrzega, pierwsze zapewnia ich, słuchajcie, ja was umiłowałem, jesteście moimi wybranymi. Kochani, ja pamiętam, kiedy mówimy o tym i Bóg, kiedy oni tutaj odpowiadają, mówią do Boga w taki sposób, w czym okazałeś nam miłość? W czym nam okazałeś miłość? Ja to tak bym słyszał siebie przed nawróceniem. Za co? Co Bóg dla mnie takiego zrobił, że ja Go mam miłować? Kochani, to jest zdumiewające, że byłem religijnym człowiekiem, słuchałem wiele rzeczy, ale kiedy zostałem postawiony przed tą kwestią, to postawiłem dokładnie prawie, że to samo pytanie, a za co ja Boga mam miłować? Tak jak ten lud, za co my Boga mamy miłować? Ale to było przed nawróceniem. A później, kiedy zobaczyłem i miałem tą świadomość, że Jezus Chrystus umierał na krzyżu z powodu mnie, w tym momencie już wiedziałem, że On jest najważniejszy. I że On jest godny całej mojej miłości, mojej uwagi. W czym nam okazałeś miłość? To była arogancja. Wiecie, to jest lud Boży, tutaj w tej księdze mówi bardzo aroganckie słowa do Boga. To znaczy, że tam nie ma już miłości do Boga. Tam już nie ma tego, co powinno być. Jest zupełnie coś innego. A to przecież Bóg do nich wyraźnie mówi, czy to nie ja was wyprowadziłem z Egiptu? Czy to nie ja dałem wam życie? Czy to nie ja czyniłem cuda pośród was? Czy to nie ja wprowadziłem was do tej ziemi, aby była dla was? Zobaczcie, tak wiele rzeczy uczyniłem dla was, a wy pytacie mnie, w czym on nam okazał miłość? Kochani, jest taka pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma, która mówi, policz dary, które od Pana odebrałeś. Policz te wszystkie błogosławieństwa, to wszystko, co Bóg tobie dał i wtedy oddaj Bogu chwałę, a nie mów takie straszne słowa, w czym Bóg mi okazał łaskę i miłość. Gdzie jest Jego łaska i miłość? Oto Biblia mówi, że Jego łaska i miłość nieustanna jest nad Jego ludem, nad Bożymi dziećmi. A więc dalej oni wątpią. Bóg ich zapewnia o miłości, a oni wątpią i gardzą tą miłością. Lekceważą i gardzą Bożym imieniem. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Słuchajcie, tu jest mowa nie tylko do ludu, tam jest mowa do kapłanów. A to znaczy, że jest mowa do każdego z nas, bo dzisiaj każdy z nas należy do królewskiego kapłaństwa. W Nowym Przymierzu już nie ma podziału między laików i kapłanów. Wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, jak mówi Boże Słowo. A więc my jesteśmy kapłanami Boga, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. A więc oni wątpią, mówiąc, w czym okazałeś nam miłość? Oni gardzą Bożym imieniem. Bóg powołuje się na takie normalne ludzkie relacje. Syn czci ojca. Chociaż dzisiaj to jest różnie. Chociaż w każdym chyba wieku bywało z tym różnie, ale dzisiaj to już w ogóle. Ale to jest naturalną rzeczą. Syn powinien okazywać cześć ojcu. A sługa swojemu panu. Jeżeli jestem ojcem, gdzież jest moja cześć? Gdzie jest ten szacunek? Gdzie jest cześć? Gdzie jest honor? Jeżeli jestem panem, gdzieś jest respekt i bojaźń przede mną. W czym oni nie okazywali tego respektu i tej bojaźni? Ofiarujecie to, co kulawe, to, co chore, to, co się nie nadaje, składacie w ofierze. To, co wy sami byście, czym sami wy byście wzgardzili, to mi składacie na ofiarę. I znowu to jest wielka lekcja dla nas, aby nasze życie, abyśmy my byli taką dobrą ofiarą, czystą, nieskalaną przed wszechmogącym Bogiem, nasze życie. Abyśmy nie mówili, tak jak oni mówili później, że służyć Bogu to jest mozu. To jest ogromny mozu i trud. Nawet posuwali się do tego, że kiedyś składali ślubowanie przed Bogiem, coś Bogu obiecywali. Może dostąpili jakiegoś cudownego wybawienia, ratunku, uzdrowienia. I wiecie, człowiek czasami składa ślub przed Bogiem. Albo mówi, Boże, jeżeli mnie z tego wyprowadzisz. Uważajmy, kiedy mówimy do Boga i składamy Mu jakiś ślub. Lepiej go nie składać, niż go złożyć i nie dotrzymywać tego, co się Bogu obiecało. Tutaj jest napisane o tym, że przeklęty, 14 wiersz, oszust, który ma w swojej trzodzie sam i ślubuje go dać. Ale w pewnym momencie, kiedy już mu się, że tak powiem, poprawiło, wszystko idzie lepiej, popatrzył na tego samca dorodnego i tak dalej, mówi, lepiej byłoby go sprzedać i mieć korzyści za dobrą sumę, a mam tutaj takie chore zwierzę, no to ofiaruje Panu. Oni w ten sposób właśnie postępowali. Złożył ślub, a później zupełnie się tego nie trzymał. Czyli zobaczcie, jaki brak respektu, bojaźni przed Bogiem były ich serca, w jakim oni stanie się znajdowali. Chociaż przecież wiedzieli, co to jest niewola, co to jest miecz, co to jest sąd, co to jest gniew. Oni to wszystko doświadczyli. A teraz oni wracają do tych samych grzechów. I kiedy czytasz uważnie, kiedy czytamy uważnie Księgę Malachiasza, to dotyczy to nie tylko kapłanów, dotyczy to całego ludu. Wszyscy. Jedni i drudzy. Lud bierze przykład z kapłanów, a kapłani i tak się nie przestali przejmować tym, co Bóg do nich mówi. Moi drodzy, kiedy praktycznie, bo wiecie, kwestia miłości do Boga to nie jest kwestia jakichś tylko uniesień emocjonalnych. Kiedy praktycznie pokazujemy, że miłujemy Boga? Czy mamy takie wskazówki w Bożym Słowie, które wyraźnie mówią, że Boga miłujemy? Czy po czym możemy dać dowód tego, że okazujemy miłość Bogu? Właśnie. Kto zachowuje Jego przykazanie, ten miłuje Boga. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale tam jest wyraźnie napisane, wiersz 23, 24, że jeśli zachowujemy Jego słowo, przez to dajemy dowód, że Boga miłujemy. A więc to nie jest nic abstrakcyjnego, nic subiektywnego, coś w odniesieniu, a no ja dzisiaj mam takie wzniosłe uczucia do Pana Boga, to ja Go kocham. Masz wzniosłe uczucia, ale robisz i tak po swojemu. To znaczy, że nie miłujesz Boga, nie kochasz Boga. Masz jakieś po prostu tam uczucia, które tak naprawdę nic nie znaczą. Zwróćcie uwagę, że nawet oni płakali przed ołtarzem Pana. Drugi rozdział, wiersz 13. A oto druga rzecz, którą czynicie, zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz on nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Oni są pełni zapału do składania ofiar, tylko te ofiary nie są godne Boga. Obrażają Boga. I jeszcze oni wylewają łzy przed ołtarzem Pana, jakby rzeczywiście byli skruszeni. Słuchajcie, nie zawsze łzy są oznaką prawdziwej skruchy, upamiętania. Łzy mogą cieknąć strumieniami z naszych ust, ale to wcale nie znaczy, że ja się opamiętowuję, że ja żałuję szczerze za swój grzech. Powstajesz z kolan i robisz dalej to samo. Prawdziwa pokuta może nie uronić nawet jednej łzy, ale twoje serce jest tak złamane, zbolałe z powodu zła, nieprawości, grzechu, że ty wstajesz z kolan i zaczynasz iść we właściwym kierunku. To jest prawdziwe upamiętanie. Wielu ludzi myśli, że jak w ten sposób będą poruszone ich emocje, ufają tym emocjom. Mówią, o, to jest dobry fundament, aby coś na nim zbudować. Nie, dobry fundament polega na tym, że szczerze, z całego serca odwracamy się od zła i idziemy według Jego słowa, czyli zaczynamy Go naprawdę miłować. Zraszacie ołtarz. Bóg napomina kapłanów, Bóg napomina swój lud. Nie mają bojaźni, nie mają miłości, nie mają respektu. Co gorsza, okazuje się w tym poselstwie, Malachiasz mówi, że poganie więcej szacunku i czci okazują dla Boga niż lud. W tym wierszu 5, czy 11, czy 14, popatrzcie, wasze oczy będą to oglądać i wy sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Wiersz 11, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Podobnie było, pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi w drugim rozdziale, do Żydów, mówi, że narody pogańskie lepiej postępują niż oni. Że oni chociaż mówią, my znamy prawdę, wiemy co i jak, ale zupełnie w sposób niewłaściwy postępują i to powoduje, że poganie zaczynają bluźnić Bożemu imieniu. A więc są podobni do zboru w Laodycei, który nie wie, że jest letni. Ci Judejczycy nie widzą tego swojego całego grzesznego stanu, tej całej sytuacji. Bóg mówi, zróbcie coś, ukuszcie się, starajcie się, wiersz 9, 10, starajcie się przebłagać Boga. Jak to mają zrobić? Bóg mówi, zostawcie ofiary. Zostawcie te wszystkie rzeczy, dopóki to nie jest właściwe i te ofiary nie są właściwe, to zostawcie. Idźcie przebłagać Pana, wołajcie, pokutujcie, wołajcie, wyznawajcie grzechy i je porzucajcie. I wtedy dopiero ja dam się wam ubłagać. Tak o tym mówi właśnie prorok Malachiasz. Powiedziałem, że oni dokładnie jakby wracają do grzechów ojców. Co do swych ofiar, co do braku miłości. Wiersz, rozdział 2 od 10 do 12 wiersza jest napisane, że biorą sobie za żony poganki córkę obcego Boga. Juda jest wiarołomny. i obrzydliwości dzieją się w Izraelu, Jeruzalemie. Tak Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Chodzi o niewiasty poganki. Zaczęli się żenić z pogankami, wychodzić za pogan. W drugim rozdziale od 13 wiersza mówi, nawet kapłani zaczęli porzucać swoje żony i brać sobie nowe żony. Zapominają o przymierzu wiecznym, o przymierzu, które zawarli przed Bogiem. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha, a czego pragnie ten jeden potomstwa Bożego? Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I w takich ma Pan upodobanie, albo gdzie jest Bóg sądu? Wiecie, chyba doszli do jakiejś niewyobrażalnej granicy. Jest dobry ten, kto źle czyni. Wszystko im się totalnie pomieszało. Jest dobry ten, kto źle czyni. I więcej, Pan ma w takich upodobanie. Słuchajcie, w jakim stanie znaleźli się ci, którzy byli powołani, którym Bóg okazał łaskę, których Bóg umiłował, a teraz są daleko od Boga i co gorsza, oni tego nie widzą. Oni nie widzą, że są właśnie w takim miejscu. Jeszcze jedna rzecz. Wiecie, że tak jak dobro ma dobry wpływ, zło ma zły wpływ na innych. Bo w trzecim rozdziale, od 14 wiersza czytamy tak, że pobożni ludzie, ci, którzy naprawdę respektowali Pana, zaczęli sami wątpić, czy dobrą rzeczą jest służyć Panu, zachowywać swoje życie w czystości. Mówili się tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. No gdyby tamci tak mówili. Ale to jest powiedziane, zaczęli mówić ci, którzy boją się Pana. Wiecie, to całe zło, ta nieprawość, która tam była, zaczęła mieć wpływ jeszcze na tą resztkę prawych ludzi pośród Bożego ludu. I oni zaczęli się chwiać i zastanawiać. Zobaczmy, moi drodzy, też to, co dzieje się w świecie. Jak niesamowite jest uhonorowanie nieczystości, zła i nieprawości. Ludzie zniszczyli wszelkie podstawy rodziny, społeczeństwa, a owoce za niedługo jeszcze potężniejsze, te gorzkie owoce będziemy spożywać. Nie ma autorytetu dla niczego już dzisiaj. Dla ojca, dla matki, dla nauczycieli, nie ma autorytetu prezydent, ktokolwiek by nie był. Każdy jest dobry, żeby go opluć. Każdy jest dobry, żeby zmieszać go z błotem. Każdy jest dobry, żeby... Widzicie to? Ale to przynosi katastrofalne skutki. Rodzic nie ma prawa wychowywać dziecka. Odbiera się mu tą daną od Boga autorytet nad dzieckiem. Państwo ci wychowa. Społeczeństwo, tak jak było komunistyczne, tak teraz... Nie możesz go skarcić, nie możesz nic zrobić. W szkole nauczyciel nie może nic zrobić. Są prawa ucznia, ale nie nauczyciela, jeśli chodzi o relacje. W domu jest prawo dziecka, a nie prawo rodzica. Wszystko jest, wiecie, kto za tym stoi? To jest to, co Biblia mówi, tajemna moc nieprawości. Ale to jest jak fala, która idzie. i chce się wlać też do Kościoła. Ale pamiętajcie, Kościół jest zbudowany, jak śpiewaliśmy, na skalę, a bramy Hadesu, krainy umarłych, tej duchowej śmierci, nie przemogą Kościoła. Tego Kościoła, który będzie wiernie trzymał się słowa Pana, prawd Bożych, i chociaż będzie ogromna i jest coraz większa presja na twoje, na moje życie, my musimy stać mocno na gruncie Bożego Słowa, bo tylko w ten sposób okażemy bojaźń przed Panem i w ten sposób okażemy miłość do Pana. Nie tylko poprzez gromkie halleluja. Jeżeli za tym nie będzie autentyczny szacunek, respekt dla Jego Słowa i posłuszeństwo Jego Słowa. W czym okazałeś nam miłość? Kochani, a Bóg mówi, tak bardzo was umiłowałem. Mojego Syna oddałem za was. Jestem z wami we dnie i w nocy. Powiedziałem, że nigdy was nie zostawię ani was nie opuszczę. Powiedziałem, że będę was umacniał aż do dnia mojego przyjścia. Jeżeli tylko będziecie pilnować, troszczyć się o społeczność ze mną. Koniec jest rewelacyjny. Bóg mówi, słuchajcie, wydaje się dzisiaj, że frajerami są ci, którzy żyją sprawiedliwie, którzy chcą żyć według Bożego Słowa, którzy trzymają się kurczowo prawdy Bożego, dzisiaj nazywani są frajerami, bo nie opłaca się to, co ty człowieku robisz. Ale popatrzcie, tu jest tak, Bóg mówi, zobaczycie w pewnym momencie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Zobaczycie i ja, Pan, dokonam tej różnicy, którą wszyscy będziecie doświadczać, sprawiedliwy będzie się radował, a bezbożny będzie cierpiał. Popatrzcie. Tak to mówili, wiersz 16, między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Co Pan mówi? Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. I oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten dzień, nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. I podeprzecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto będzie objawiona różnica. I ten dzień nadchodzi. I to powinno dawać nam siłę, każdego dnia warto jest trzymać się Bożego Słowa, Bożych praw, Bożych zasad. Chociaż dzisiaj wyglądam na naiwnego, na głupiego, na takiego, wiecie, staromodnego, to dobrą rzeczą jest dzisiaj okazać respekt przed Panem. W jaki sposób? Poprzez respektowanie Jego świętego Słowa. Tam jest mowa też o dziesięcinach, które zaniedbali. I Bóg nazwał to oszustwem z ich strony, ograbili. Oni po prostu powielali i czynili te grzechy, które kiedyś były czynione. Bo diabeł zawsze będzie próbował nas znaleźć w tych samych miejscach. Ale Bóg daje i wzywa swój lud. Bo chociaż jest tak straszna sytuacja, zwróćcie uwagę, Bóg w swojej ogromnej miłości. Ja myślę tak, jakby Pan Bóg wręcz błagał, prosił ich, zacznijcie mnie kochać, tak jak na początku. Wróćcie do pierwszej miłości. Zacznijcie respektować to, co mówię. Chcemy powstać, moi drodzy, aby się modlić. Jeżeli Bóg do ciebie mówił dzisiaj, jeżeli coś z Bożego Słowa przemówiło do twojego serca, chwyć się Bożego Słowa. Weź je. Powiedz: Boże, dziękuję Ci. Boże, chcę iść za Twoim świętym Słowem. Wzywajmy Jego imienia, błogosławmy Go. Składajmy też naszą ofiarę chwały i dziękczynienia. I nie wątpmy w to, że On nas umiłował, bo dał tego wyraźne, wyraźne dowody. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i miłość. Dopomóż nam, Panie, każdego dnia trwać przy Tobie, trwać w miłości do Ciebie, trwać w miłości do Twojego Słowa, w posłuszeństwie dla Twojego Słowa. Panie Boże Wszechmogący, abyśmy byli ludźmi tej księgi. Boże Wszechmogący, abyśmy, Panie, aby nasze lampy mocno świeciły, lampa naszego życia, naszej relacji z Tobą. Panie, prowadź mnie, udzielaj siły i łaski. Panie, prowadź każdego z nas. A jeżeli ktoś jest na niewłaściwej drodze, aby, Panie, zobaczył to i zawrócił do Ciebie. Zaczął wzywać Twojego imienia, Panie. Zaczął prostować swoje drogi, Boże. Tak uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za siebie nawzajem. Dziękujemy Ci za to nowe miejsce, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za okazaną łaskę i cuda. Dziękujemy Ci, że przez to też możemy widzieć Twoją miłość do nas i troskę o nas, Panie. Że dałeś nam ten budynek, że dałeś nam środki, że dajesz nam braci, tych, którzy że wkładają tak wiele wysiłku, aby tam pracować. Dziękujemy Ci, Boże, za siebie nawzajem. Panie, dopomóż nam miłować Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. Dopomóż nam służyć Tobie z miłości. Panie, Tobie i sobie nawzajem. Duchu Święty, działaj w naszych sercach. Duchu Święty, działaj i mów do nas. I objawiaj nam siebie więcej i więcej. Panie nasz i Boże nasz, błogosławimy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Niech miłość Twoja rozlewa się w naszych sercach przez Ducha Świętego, Panie. W naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym osobistym życiu, Panie, wołamy o to. Pomóż nam, Panie, abyśmy nie byli ślepi, ale mogli widzieć, Panie, tak jak Ty widzisz, abyśmy nie nazywali zło dobrem, a dobra złem, Panie, ale abyśmy mieli wyraźny, wyostrzony wzrok przez Ducha Twojego Świętego i prawdę Twojego Słowa. Błogosławimy Cię, Panie. Błogosławimy Cię, Panie. Błogosławimy siebie nawzajem w Twoim imieniu, Jezus. Hallelujah.